cały świat szykuje się na nową kadencję Donalda Trumpa. Co wiemy? Że nic nie wiemy. Nikt nie wie, co zrobi Donald Trump. Dostanie do ręki najpotężniejszą władzę na świecie, a jego znakiem szczególnym jest nieprzewidywalność. Dominuje niepokój w jednych krajach czy regionach świata. Większy, w innych jeszcze większy. A co się dzieje w Chinach? O tym opowie nam dr Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, specjalista od polityki Chin. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan sądzi, Chiny są zaniepokojone, czy Chiny, jak to Chiny, spokojnie czekają na rozwój wydarzeń?
Ja bym tak nie przeceniał tego chińskiego spokoju. Myślę, że każda zmiana w Białym Domu dla Pekinu jest zagadką i zawsze patrzy z pewnym niepokojem, co będzie. A w wypadku Donalda Trumpa to ma do tego powody. I na pewno Pekin się analizuje sytuację, jest bardzo ostrożny. Xi Jinping wczoraj zadzwonił do Trumpa, pogratulował mu wyboru i tak naprawdę powtórzył okrągłą formułkę, że Chiny są gotowe do współpracy, koegzystencji i pokojowego rozwoju, cokolwiek miałoby to wszystko oznaczać. Ale myślę, że Pekin będzie teraz siedział i czekał i zobaczy, kogo Trump wyznaczy na poszczególne stanowiska, zwłaszcza te, które są ważne ze względu na politykę wobec Pekinu i politykę gospodarczą.
No właśnie, o tej gospodarce teraz przez chwilę porozmawiajmy, bo o czym mówił Trump w swojej kampanii, niektórzy mówią, że nie należy się przywiązywać do tych słów, które wypowiadał kandydat republikanów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jednak czegoś musimy się trzymać, że będą cła i to wysokie cła. Będzie wojna celna w takim razie z Chinami?
A tego oczywiście nie wiem, ale faktycznie Trump obiecał, czy groził, że wprowadzi 60% cła na wszystkie towary z Chin. I zobaczymy, czy to jest tylko straszak, czy będzie próbował to wprowadzać od razu, czy będzie próbował negocjować i wymusić groźbą tych ceł coś na Pekinie, czy Pekin się zgodzi. Myślę, że będziemy musieli to obserwować i będzie bardzo, nie chcę użyć słowa wesoło, ale na pewno bardzo interesująco.
A czy to jest tak, że przy tym ewentualnym konflikcie celnym z Chinami może Europa dostać rykoszetem? Europa, myślę, Polska też.
Może być tak też, że Trump, znając jego transakcyjność, będzie zażądał na przykład, to jest przykład, oczywiście przykład, ale chcecie, żebym nadal wspierał Ukrainę, chcecie, żebym nie doszedł do jakiegoś porozumienia z Putinem, to przyłączcie się do mnie w mojej wojnie celnej z Chinami, zerwijcie więzi gospodarcze z Chinami, czy je mocno ograniczcie, a ja będę nadal utrzymywał amerykański parasol bezpieczeństwa nad Europą.
Chiny czekają, Pekin czeka, a pozostałe kraje regionu, te, które powiedzmy nie zawsze mają po drodze z Pekinem, na przykład myślę o Korei Południowej czy Japonii, one są zadowolone z tego wyboru Trumpa, czy też dominuje niepokój w tych krajach?
Ja myślę, że każdy się trochę niepokoi ze względu na to, że druga kadencja Trumpa będzie inna niż pierwsza. Ma już inne otoczenie, tam doszło do bardzo poważnej wymiany ludzi, którzy byli z nim w czasie pierwszej kadencji. Większość z nich się w ogóle odwróciła od niego i porzuciła, więc zobaczymy z dużą zagadką, kto obejmie kluczowe stanowiska, kim będą ci ludzie i to nam będzie mogło dopiero dużo powiedzieć o kierunku, w którym może pójść polityka nowej administracji. I dopóki tego nie wiemy, tak samo jak większość państw na świecie, to wszyscy się niepokoją, w którym kierunku to może pójść.
A pańskim zdaniem Tajwan jest bardziej bezpieczny teraz, czy będzie bardziej bezpieczny podczas prezydentury Donalda Trumpa?
Nie wiem, tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Myślę, że sami Tajwańczycy sobie zadają to pytanie. Na pewno Tajwańczycy muszą zwiększyć wydatki na obronę. Muszą bardziej poważnie traktować kwestie swojej obrony, dokonywane własnymi także rękoma. Zresztą tak jak wszyscy inni. I na pewno Trump, tak samo jak to było w czasie jego pierwszej prezydentury, będzie w tym kierunku naciskał na Tajwańczyków, ale w jaki sposób to będzie robił, do jakich grup się może groźby albo w takiego sposobu perswazji się posunie, trudno powiedzieć.
A pańskim zdaniem taka transakcyjna polityka Trumpa, o której pan wspominał, to jest coś, co działa na korzyść Tajwanu?
No zależy, czego Trump zażąda.
No właśnie, a czego może zażądać? Czy mamy jakiekolwiek sygnały? Jak to było podczas tej pierwszej kadencji? Jaki był jego stosunek wtedy do Tajwanu?
Generalnie na początku był bardzo pozytywny. Jeszcze jako prezydent elekt rozmawiał z ówczesną prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, więc łamiąc pewien precedens, tworząc właściwie nowy precedens, więc generalnie Tajwańczycy byli zadowoleni z pierwszej prezydentury Trumpa. Oczywiście to Trump też zdecydował, że Tajwańczycy będą mogli kupować więcej części broni od Amerykanów, bo wcześniej była taka polityka za Obamy, że sprzedajemy tylko jedną transzę uzbrojenia w roku Tajwanowi i Obama to bardzo ograniczał, a Trump powiedział, kupujcie prawie co chcecie i jak często chcecie. No i Biden utrzymał tą politykę Trumpa. No i myślę, że tutaj będzie tak był mocny nacisk na Tajwańczyków, żeby kupowali jeszcze więcej, jeszcze częściej, no i żeby też pogłębiali i rozszerzali swoje reformy z armii, żeby ta armia zaczęła stanowić prawdziwe wyzwanie dla Chińczyków.
Niektórzy mówią w naszej części Europy, że klucz do zakończenia wojny w Ukrainie leży w Pekinie. Mowa oczywiście o tym związku, czy wspieraniu przez Pekin Moskwy i związku między Pekinem a Moskwą, teraz jeszcze z Koreą Północną. Pańskim zdaniem prezydentura Trumpa osłabi ten sojusz, czy wręcz przeciwnie, ona go wzmocni?
Nie widzę nic, co mogłoby osłabić ten sojusz w przewidywalnej przyszłości, dlatego że jego podstawą, spoiwem i tak naprawdę jedyną, ale bardzo silną więzią łączącą Chiny, Rosję i Koreę Północną jest obawa przed Ameryką, przekonanie, że Stany Zjednoczone czy szerzej Zachód dążą do zniszczenia panujących tam reżimów i nic nie przekona, żaden prezydent, nie wiadomo jaką by transakcję zaproponował, nie przekona przywódców tych państw, że jest inaczej.
A jeżeli Trump, jak on często mówi, zastosuje taką dyplomację siły, może w ten sposób, tak to powiedzmy, i będzie przemawiał z pozycji takiego nie tylko biznesmena, ale też człowieka, który dysponuje mocą pewną, nie tylko decyzyjną, to pańskim zdaniem to może w jakiś sposób wpłynąć na Pekin, na relacje pekińsko-moskiewskie?
Znaczy Pekin jest bardzo ostrożny w tym, co robi wobec Moskwy. Proszę zwrócić uwagę, że Pekin nie wysyła broni czy amunicji na Rosji, ale pozwala to robić Korei Północnej. Jeżeli Korea Północna by tego nie robiła, to Pekin musiałby to robić, bo Rosja bez tej pomocy nie dałaby rady kontynuować swoich działań zbrojnych na Ukrainie. Więc no tutaj jakiś rodzaj presji dodatkowej na Pekin czy na Koreę Północną no byłby wskazany, ale czy Trump będzie na to gotowy i ryzykować zaostrzeniem relacji? No, Trump był wbrew pozorom dosyć ostrożny w takich działaniach w czasie swojej pierwszej prezydentury. Ale tak jak sam powiedziałem na początku naszej rozmowy, nie patrzyłbym na tą prezydenturę Trumpa, która teraz nadchodzi przez pryzmat tej pierwszej, bo ona będzie na pewno inna.
Pana zdaniem, co będzie takim pierwszym sprawdzianem tej nowej polityki azjatyckiej administracji Trumpa?
No, zobaczymy, jaki będzie ich stosunek do eskalacji konfliktu Chin na Morzu Południowochińskim, zwłaszcza wobec Filipin. Filipiny są traktatowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. I myślę, że jeżeli Pekin będzie chciał przetestować Stany Zjednoczone i nową administrację, to spróbuje to zrobić wbrew pozorom nie naprzeciwko Tajwanu, gdzie stawka jest zbyt duża, nie naprzeciwko Japonii, która sama jest silna, ale właśnie naprzeciwko Filipin, które moim zdaniem z perspektywy Pekinu są najsłabszym ogniwem w amerykańskim łańcuchu sojuszy w tym regionie świata.
Jak to może wyglądać pana zdaniem?
No spróbują dokonać jakiejś większej prowokacji na morzu. Może spróbują zająć kolejny obszar lądowy, który jest dzisiaj pod administracją Filipin. Mówimy o tych wszystkich wyspach, które nie są wyspami z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale z takiego kolokwialnego punktu widzenia rozumienia zwykłego człowieka są wyspami. I jeżeli by spróbował Pekin zająć którąś z tych wysp, wypchnąć tam obecność tajwańską, filipińską, no to mógłby być, to formalnie to powinien być casus belli, powód do interwencji amerykańskiej, ale czy Trump by się zdecydował na taką interwencję, o jakąś łachę piachu czy jakieś skały gdzieś zapomnianym przez Boga i większość Amerykanów miejscu na świecie? Zobaczymy. Tutaj mogłoby, Pekin mógłby właśnie spróbować w ten sposób przetestować nową administrację. No ale to jest tylko spekulacja.
Ale to już jest coś, czemu możemy się przyglądać. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za pański czas. Pan doktor Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, specjalista od polityki dalekowschodniej, specjalista od polityki chińskiej, był gościem w radiu RMF24. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy, pozdrawiamy.